Marchewkowe studio w Radiu KSON.
Through the market wild I spin, colors clash where dreams begin. Mandolina whispers near, calling gypsies far and near. Dance the fire, break the night, twirl the stars with all your might. Harmonious call ignites the air, feel the rhythm everywhere. La da 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 da. Shadows leap, stories hidden, secrets keep. Feet like thunder, hearts like flame. Every move a whispered name. Round and round we lose control. Gypsy winds, they touch the soul. Strings are singing, hearts collide. Laughter echoes tambourines, weaving magic in between. Mandolina's golden thread spins a tale of love unsaid. La da 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 da.
Hej, witajcie w Marchewkowe Studio, Darek Marchewka. Kłania się nisko i zaprasza Was na niezwykłą wyprawę pod powierzchnię mórz i oceanów, gdzie światło słoneczne zanika, a wyobraźnia nabiera nowych barw. Dzisiejszy temat zabrzmi intrygująco. Tajemnice głębin oceanów. To właśnie tam, w wiecznej ciemności i pod ogromnym ciśnieniem, toczy się życie, które zdumiewa naukowców i marzycieli od wielu pokoleń. W kolejnych wejściach opowiemy między innymi o stworzeniach, które świecą własnym blaskiem, o podwodnych wulkanach, o wrakach statków, kryjących ludzkie historie oraz o technologii, która pozwala człowiekowi zejść coraz głębiej. Bez względu na to, czy macie 16 czy 66 lat, szykujcie się na dawkę faktów, legend i refleksji. Wprowadzimy Was w kontekst geologiczny. Podpowiemy, jak powstają rowy oceaniczne i co kryje się w najniższych punktach planety. Zajrzymy także do świata nauki, gdzie inżynierowie projektują batyskafy i roboty zdolne wytrzymać ciśnienie przekraczające wyobraźnię. Czuję ekscytację, bo każda wyprawa na oceaniczne dno brzmi jak podróż na obcą planetę. Tymczasem usiądźcie wygodnie i zanurzcie się w dźwiękach, które za chwilę przywiodą na myśl dalekie fale, szum wody i echo sonarów będą naszym tłem, abyście poczuli, że przenosicie się kilometr po kilometrze w głąb błękitu. Rozpoczynamy od podstaw, czyli od tego, jak głębokie są naprawdę oceany. Spróbujcie wyobrazić sobie, że Mount Everest, stojąc na dnie Rowu Mariańskiego, wciąż pozostałby przykryty wodą. To porównanie działa na wyobraźnię, ale daje też sygnał, jak niewiele wiemy o tej części planety. Naukowcy szacują, że zbadaliśmy mniej niż 0,1 morskiej otchłani, a przecież to właśnie tam znajduje się ponad 90% wolnej przestrzeni dla rozwoju życia. Jeśli szukacie przygód i tajemnic, głębiny są dziś najbardziej ekscytującą granicą.
Some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
Boom, bah, grr, ha, ha. shining like sha la 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 unonga ni mulambi afanana ambana kukanela sha la 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 wena na mimi na afanana ambana kukanela sha la 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 wena na mimi na afanana ambana kukanela sha la la la
hey what is it
Sha-la-la-la Mulungu ni mulandi
Afanana
Ambana kukanela
Sha-la-la-la
Wena na mina
Afanana
Ambana kukanela
Sha-la-la-la
Wena na mina
Afanana
Ambana kukanela
Sha-la-la-la Hey! Waki luda yuda Mulungu afanana Waki idi Waki luda yuda Bula bula na wena
yeah.
Hey! Waki luda yuda
Wracamy do naszego tematu i od razu przenosimy się do miejsca, które wielu badaczy romantycznie nazywa bramą, do innego świata Rowu Mariańskiego. Położony w zachodniej części Pacyfiku, rozciąga się na długości blisko 2,5 tysiąca kilometrów. A jego najgłębszy punkt, nazywany głębią Challengera, schodzi na niemal 11 kilometrów poniżej powierzchni morza. Dla porównania, gdybyśmy ustawili najwyższą górę Himalajów na jego dnie, jej szczyt wciąż byłby przykryty ponad 1,5 kilometra wody. Wyobraźcie sobie mrok i ciśnienie, które przygniata każdy centymetr ciała siłą tysiące razy większą niż atmosfera otaczająca nasze studio. Mimo to odkryto tam mikroorganizmy i skorupiaki zdolne przetrwać w temperaturach bliskich zeru i bez dostępu do światła. Jak to możliwe? Równanie na energię w głębinach jest inne niż przy powierzchni. Kluczową rolę odgrywa chemosynteza, czyli zdolność wykorzystywania związków chemicznych wypływających z kominów hydrotermalnych do produkcji organicznych składników. Podwodne gejzery wyrzucają gorące roztwory siarki i metali, tworząc baśniowe struktury przypominające dymiące wieże. To tam kwitną kolonie rurkoczółkowców, a i wielkie białe kraby pokryte futrem z symbiotycznych bakterii spacerują po czarnym podłożu. Mówi się o nich yeti mórz, bo naprawdę wyglądają na stworzenia z innej rzeczywistości. Warto tu podkreślić, że pierwsza załogowa wyprawa do głębi Challengera odbyła się ponad 60 lat temu, kiedy Jacques Piccard i Don Walsh zamknęli się w batyskafie Trieste. Była to konstrukcja niezwykle prymitywna w porównaniu z dzisiejszymi pojazdami, ale udowodniła, że człowiek potrafi przekroczyć granice. Tej historii towarzyszy dźwięk metalu, który trzeszczy pod presją i opowieść o pęknięciu szyby obserwacyjnej, które na szczęście nie skończyło się tragedią. Od tamtego czasu technologia poczyniła ogromny krok naprzód. Samopływające roboty mapują dno, używając sonarów tworzących obrazy o rozdzielczości imponującej, jak na warunki ciemności. Inżynierowie budują tytanowe kapsuły, w których kamery o wysokiej czułości przekazują obraz lepszej jakości niż ten, którym dysponował Hollywood w latach złotej ery kina. W dalszej części tej audycji przyjrzymy się także misjom, które poszukują rozwiązań dla gromadzenia minerałów z głębin. Jednak zanim zaczniemy debatę o etyce sięgania po surowce, posłuchajcie kilku fascynujących faktów o bioluminescencji, bo za chwilę otworzymy rozdział pełen naturalnych świateł w krainie wiecznej nocy. Marchewkowe studio w Radiu Xon.
I can't conceive.
A teraz zanurzmy się w zjawisko, które dla wielu brzmi jak magia, czyli bioluminescencja. Choć na lądzie światło własne emitują głównie świetliki pod wodą, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam świeci prawie wszystko, od maleńkich planktonów po drapieżne ryby głębinowe. Dlaczego? Natura przyznaje tym organizmom wbudowane lampy. Naukowcy wyróżniają co najmniej kilka celów. Oświetlanie drogi, wabienie partnera, maskowanie przed drapieżnikami i mylenie ofiary to tylko część strategii. Wyobraźcie sobie nocny rejs łodzią w tropikach, gdy nagle spieniona fala zaczyna pulsować turkusowym blaskiem. To miliony jednokomórkowych bruzdnic reagują na ruch wody. W głębinach, gdzie panuje kompletna ciemność, błysk może oznaczać różne wiadomości dla różnych gatunków. Żabnica z długim wyrostkiem na głowie niczym wędka kończy rozmową w ciszy. Swoich ofiar lampką zwabiającą niczego nieświadomą zdobycz. Bezkręgowiec, zwany kalmarem wampirem, wypuszcza obłok świecącego śluzu, aby zmylić napastnika, a potem odpływa w bezpieczną strefę. Wyjątkowy jest też fenomen falujących zasłon z meduz, które tworzą spektakularne kurtyny światła przypominające zorze polarne. Wyjaśnienie chemiczne jest proste. Cząsteczki lucyferyny i enzym lucyferaza reagują, wydzielając energię w postaci fotonów. Jednak dla obserwatora to czyste widowisko. Tymczasem bioluminescencja stała się inspiracją dla nauki i medycyna korzysta z białka zielonej meduzy, aby podglądać procesy zachodzące w ludzkich komórkach. Inżynierowie pracują nad biologicznymi czujnikami wykrywającymi substancje toksyczne w wodzie, a projektanci oświetlenia marzą o ścieżkach rowerowych, które nocą świecą dzięki bioinżynierii. Choć brzmi to futurystycznie, pierwsze eksperymenty już trwają. Dzięki temu możemy spojrzeć na głębinowe zjawiska jak na laboratorium pełne rozwiązań dla problemów cywilizacji. A teraz zamknijcie oczy i słuchajcie delikatnego trzasku fal w tle. Wyobraźcie sobie, że każdy trzask to sygnał świetlny nadawany przez zwierzęta, których nigdy nie zobaczymy bez specjalistycznego sprzętu. W kolejnych minutach przybliżę Wam kilka konkretnych gatunków zaskakujących swoim światłem oraz opowiem, dlaczego badacze muszą pracować w całkowitej ciemności, aby wykryć najsubtelniejsze błyski. Nastrojeni na tę długość fali. Zostańcie z nami, bo kolejne wejście przyniesie historię z pogranicza nauki i filmu grozy. Przejdźmy teraz do bohaterów, których wygląd wywołuje gęsią skórkę, nawet u wytrawnych biologów. Na pierwszym planie pojawia się rekin Frill, zwany też frędzlikowcem. Jego ciało przypomina węża, ma długie fioletowe płetwy i 6 par skrzeli otoczonych fałdami skóry. Gdy rozdziawia paszczę, odsłania rzędy drobnych haczykowatych zębów ustawionych w tak przemyślany sposób, że ofiara nie ma szans na ucieczkę. Rekin ten żyje na głębokościach od 500 do 1500 metrów, a mimo to co jakiś czas trafia na powierzchnię, gdy zaplącze się w sieci rybackie. Z kolei ryba zwana Barelei wygląda jak miniaturowa łódź podwodna. Jej czaszka jest przezroczysta, a oczodoły skierowane do góry pozwalają obserwować sylwetki ofiar kontrastujące z bladego błękitu, który dociera z góry. Co ciekawe, w sytuacji zagrożenia cała głowa obraca się jak peryskop. Podobne kurioza spotykamy wśród bezkręgowców, od choćby u małych krewetek, które potrafią wystrzeliwać pęcherzyki powietrza, tworzące głośny dźwięk o natężeniu wystarczającym, aby ogłuszyć niewielką rybę. Kolejny dziwak to Gulper L, czyli węgorz z paszczą zdolną rozciągnąć się tak szeroko jak reszta ciała. Dzięki temu zjada zdobycze większe od siebie, wykorzystując elastyczną skórę i brak kości w stawach żuchwy. Choć brzmi to jak opis potwora z kreskówki. Ten gatunek istnieje naprawdę. Zdjęcia z kamer głębinowych wyglądają jak kadry z filmu science fiction. Warto tu dodać, że wiele z tych stworzeń widziano żywe zaledwie kilka razy w historii, bo głębinowe ekspedycje trwają krótko i kosztują fortunę. Dlatego każda minuta nagrania jest analizowana przez zespoły ekspertów z całego świata. Niekiedy nowe gatunki opisuje się na podstawie jednego uderzenia płetwy zarejestrowanego przez kamerę. Taka jest skala trudności. Eksploracja głębin może wydawać się abstrakcyjna, ale przynosi konkretne korzyści. Z enzymów bakterii żyjących przy kominach hydrotermalnych powstają nowe leki, a struktura skóry rekina Mako zainspirowała projekt antybakteryjnych powierzchni w szpitalach. Czyż to nie fascynujące, że istoty z najciemniejszej części świata potrafią chronić nasze zdrowie? Przed nami jeszcze sporo takich przykładów, dlatego zostańcie przy odbiornikach, bo w następnym wejściu wyjdziemy poza świat fauny, by przyjrzeć się ludziom, którzy tę faunę poznają. Kontynuując naszą wodną odyseję, skierujmy uwagę na pionierów, których pasja i odwaga przesuwają granice badań morskich. Wyobraźcie sobie kilkumetrową kulę z grubego szkła, zanurzoną w oceanie na głębokość niemożliwą do osiągnięcia dla zwykłego nurka. Właśnie taki projekt zrealizował amerykański milioner Victor Vescovo, który jako pierwszy człowiek w historii zdołał zejść do najgłębszych punktów wszystkich oceanów. Z kolei francuski odkrywca Laurent Balesta słynie ze zdjęć wykonanych w strefie zmierzchu, gdzie granatowa toń zamienia się powoli w absolutną noc. Obaj badacze wykorzystują nieliczne prywatne łodzie podwodne, bo misje te zazwyczaj finansują organizacje rządowe albo konsorcja naukowe. Warto wspomnieć także o projekcie Necton, w ramach którego od kilku lat mapuje się dno w rejonie Seszeli, a dane trafiają do otwartych baz dostępnych dla każdego internauty. To rewolucja w demokracji nauki. Dzięki niej uczeń liceum z dowolnego zakątka globu może obejrzeć panoramę DNA i zaproponować własne hipotezy. Bez takich otwartych inicjatyw nie poznalibyśmy na przykład struktury podwodnych wydm, które przypominają piaszczyste fale na pustyni, a jednak powstają z cząstek minerałów opadających stopniowo we wstępujących prądach. Zwróćcie uwagę, jak interdyscyplinarne są dziś badania oceanów. Biolodzy współpracują z geologami, chemicy z informatykami, a do ekipy dołączają specjaliści od sztucznej inteligencji, którzy trenują algorytmy do rozpoznawania gatunków na nagraniach wideo. Dzięki temu procesy identyfikacji skracają się z miesięcy do zaledwie kilkunastu godzin. Oznacza to, że wiedza płynie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, choć brzmi to jak bajka, nie zapominajmy o wyzwaniach finansowych. Rejs badawczy trwający 3 tygodnie kosztuje tyle, co budowa małego osiedla mieszkaniowego. Dlatego właśnie w kolejnych latach kluczowa stanie się automatyzacja misji i rozwój lekkich podwodnych dronów napędzanych bezemisyjnymi ogniwami paliwowymi. Skoro już mowa o przyszłości, za chwilę poruszymy temat górnictwa głębinowego, który budzi gorętsze emocje niż dyskusja o podboju Marsa. Pozostańcie z nami, bo będzie kontrowersyjnie i inspirująco jednocześnie.
Dzień miasta kładzie się na twarz, tysiąc świateł nocą mówi patrz, echo kroków gdzieś za rogiem gra, nieznany głos, co woła mnie w dal.
Zamo w rytmie serca, w pulsie zacznę ostro pić. Raz niedźwiedziem staje się potem miś. Na drugi dzień już głupieję, pomóż mi. Drżą mi nogi, ciało drży. Znowu bestią staje się, gdzie ja jestem. Powiedz gdzie. Wczoraj czekł, dzisiaj Mr. High. Chcę być sobą, ale nie wiem jak. Wczoraj czekł, dzisiaj Mr. High. Chcę być sobą, ale nie wiem jak. Pomóż mi się odnaleźć, błagam, pomóż mi. Nie mogę już tak szaleć, spokój mi się ci.
Zatrzymajmy się na moment i spójrzmy na ocean nie tylko jak na laboratorium czy magazyn surowców, lecz jak na organizację, która wspiera każdy oddech naszej planety. Szacuje się, że fitoplankton wytwarza ponad połowę tlenu, którym oddychamy. Mimo to głębiny wciąż kuszą korporacje. Wizją bogactwa, głównie w postaci polimetalicznych konkrecji leżących niczym ciemne ziemniaki na dnie. Setki metrów sześciennych skały wielkości pięści zawierają nikiel, kobalt oraz mangan, które wykorzystywane są w bateriach do pojazdów elektrycznych. To rodzi pytanie, czy przyszłość zielonej energii ma swe fundamenty w najciemniejszych zakamarkach mórz. Zwolennicy argumentują, że wydobycie głębinowe pozostawi mniejszy ślad węglowy niż kopalnie odkrywkowe na lądzie. Krytycy kontrują, że zniszczymy ekosystemy, zanim w ogóle zdążymy je poznać. Tutaj chciałbym zaprosić każdego z Was do refleksji. Wyobraźcie sobie nieopisane dotąd stworzenie, które czeka w rowie oceanicznym. Być może jego unikatowe białko zrewolucjonizuje medycynę. Czy ryzykujemy utratę takiego skarbu dla kilku ton minerałów? Energia odnawialna to cel szczytny, lecz droga musi być etyczna. Organizacje takie jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody apelują o moratorium na komercyjne odwierty do czasu, aż nauka oceni pełne skutki ingerencji. Z drugiej strony wyścig o zasoby napędza potężne gospodarki, które nie chcą czekać, bo popyt na metale kształtuje rynek pojazdów elektrycznych i magazynów energii. Sytuacja przypomina szachy, w których każda strona myśli kilka ruchów naprzód, jednak nikt nie widzi całej planszy. Przy mikrofonie trudno dać proste odpowiedzi. Dlatego zachęcam, abyście sami spojrzeli na temat głębiej, dosłownie i w przenośni. Po audycji poszukajcie raportów naukowych, obejrzyjcie mapy planowanych koncesji i wyróbcie własne zdanie, bo świadomy obywatel to najlepszy strażnik przyszłości. Tymczasem za chwilę oddajemy głos ekspertom, których wypowiedzi rzucą światło na najtrudniejsze aspekty tej debaty. Zostańcie z nami, bo to, co usłyszycie, może zmienić waszą perspektywę na kwestie energii i ochrony środowiska. Casablanca. Marchewkowe Studio w Radiu Kson. Skoro mówimy o ochronie oceanu, warto zastanowić się, co każdy z nas może zrobić tu i teraz. Choć głębiny wydają się odległe, nasze codzienne wybory mają wpływ na ich przyszłość. Pierwsza rada brzmi: ograniczmy plastik jednorazowego użytku. Ten materiał dominuje w strefie pelagicznej, a mikrocząstki spływają w końcu także na dno. Budując nawyk noszenia własnego kubka i torby wielorazowej, redukujemy źródło zanieczyszczeń. Kolejny krok to świadome kupowanie ryb. Wybierajmy gatunki oznaczone certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa, a rezygnujmy z tych, które są przełowione. Certyfikaty nie są doskonałe, lecz stanowią sygnał, że dany połów podlegał kontroli. Ważne jest również ograniczenie śladu węglowego, aby zahamować globalne ocieplenie, które ogrzewa powierzchniowe warstwy oceanów. Warto przesiąść się na transport publiczny lub rower zamiast auta. Spytacie, co z głębinami, skoro podgrzewa się głównie powierzchnia? Otóż cieplejsze warstwy wierzchnie zakłócają cyrkulację, tworząc mniejszy dopływ tlenu do otchłani, tym samym zmienia się chemia wód na niespotykaną skalę. Prawdziwym hitem ostatnich lat stały się aplikacje, które pozwalają śledzić ślad węglowy zakupów i dorzucać mikrodonacje na projekty sekwestracji dwutlenku węgla. W kilka sekund zamieniamy kliknięcie w realne działanie. Warto też edukować siebie i bliskich. Materiały popularno-naukowe są dostępne za darmo w sieci, a wiele muzeów przyrodnicznych prowadzi wirtualne spacery po ekspozycjach głębinowych. Spróbujcie takiej wycieczki z dzieckiem albo dziadkiem. To nie tylko rozwija wyobraźnię, lecz buduje międzypokoleniową więź. Kolejna rada dotyczy wsparcia organizacji społecznych, które prowadzą badania i kampanie strażnicze. Każda złotówka przekazana na monitoring strefy połowowej może uratować setki organizmów przed nielegalną siecią. Podsumowując, możemy być sojusznikami oceanu, nawet mieszkając w górach. Na koniec tego wejścia poproszę Was o refleksję. Jaką jedną zmianę wprowadzicie od jutra, aby wesprzeć morskie ekosystemy? Zapiszcie odpowiedź w telefonie, a my wrócimy do niej na koniec audycji. A już za chwilę dowiecie się, jak głębiny pomagają inżynierom budować technologię przyszłości. Wchodząc głębiej w naukowe meandry, zaprosiłem do rozmowy profesor Joannę Król, biologa morza, która od 20 lat bada ekstrema życia przy kominach hydrotermalnych, choć nie możemy jej tu nagrać w całości. Przedstawię klucz jej obserwacji. Jak mówi profesor, mikroorganizmy znalezione w głębinach przypominają pierwsze formy życia na Ziemi. Studia nad nimi podpowiadają, jak mogły wyglądać początki biosfery oraz gdzie szukać śladów na innych planetach, na przykład Księżyc Europy, którego powierzchnia pokrywa lód, prawdopodobnie ukrywa ocean ogrzewany przez energię pływów grawitacyjnych. Jeśli nasze bakterie radzą sobie w rowach oceanicznych, możliwe, że wody Europy kryją również bogate życie. Kolejny ekspert, inżynier Marek Nowak, pracuje nad nowatorskim materiałem zainspirowanym szkieletem gąbek głębinowych. Te stworzenia budują włókna krzemionkowe, cieńsze od ludzkiego włosa, lecz o wytrzymałości stali. Zespół Nowaka odtwarza tę strukturę w laboratorium, tworząc ultralekkie rusztowanie pod panele fotowoltaiczne, które mają być montowane na dachach budynków. Już pierwsze testy wykazały, że materiał jest odporny na gwałtowne zmiany temperatury, a jednocześnie łatwy do recyklingu. Trzecia rozmówczyni, doktor psychologii Zofia Kaleta, bada wpływ obrazu głębin na psychikę. Miłośnicy relaksu znają filmy z akwariami, lecz rejestracje ciszy i powolnego ruchu morskiej otchłani działają jeszcze skuteczniej, obniżając poziom stresu. Badania kliniczne wykazały, że pacjenci słuchający nagrań z sonarów i szumu wody mieli niższe tętno w porównaniu z grupą kontrolną. Widzicie więc, że tajemnice oceanu to nie jedynie fauna i żyły minerałów, to kopalnia inspiracji dla medycyny, energetyki, a nawet psychoterapii. Jeśli marzycie o karierze naukowej, warto spojrzeć dalej niż tradycyjne laboratoria, bo przyszłość czai się pod kilometrami wody. W kolejnym wejściu przybliżymy perspektywę artystów, którzy wykorzystują dźwięki głębin do tworzenia muzyki ambientowej. Pokażemy też, jak wirtualna rzeczywistość przenosi publiczność na dno rowu mariańskiego i dlaczego może to być przełom w edukacji ekologicznej. Zostańcie z nami. Zbliżamy się powoli do finału naszej podwodnej przygody, dlatego czas na na szybki rzut oka w stronę przyszłości technologii edukacji i ochrony oceanów. Młode startupy proponują platformy wirtualnej rzeczywistości, które pozwalają zwiedzić najgłębsze rowy z perspektywy batyskafu. Bez wychodzenia z domu odczujecie zmianę ciśnienia na podstawie wibracji kontrolera, a oślepiające błyski medus rozświetlą salon. Taka imersja może zrewolucjonizować lekcje biologii w szkołach oraz ułatwić seniorom udział w ekspedycjach bez ryzyka zdrowotnego. Kolejną nowinką są metody hodowli glonów w wielkich fotobioreaktorach, które zastępują część rybołówstwa i jednocześnie wiążą dwutlenek węgla. Wspomniałem dziś o mikroplastiku, a muszę dodać, że naukowcy pracują nad enzymami, które rozkładają polimery w niskiej temperaturze. Dzięki nim pływające wyspy śmieci mogłyby zniknąć znacznie szybciej niż prognozowano. Na horyzoncie widać też autonomiczne stacje badawcze zasilane prądem generowanym przez różnicę temperatur między głębiną a warstwą słoneczną. To koncept, który przypomina baterię termalną o nieskończonym czasie pracy, brzmi jak science fiction, lecz pierwsze prototypy już testują uniwersytety w Kanadzie i Japonii. Wszystko wskazuje, że nadchodzące lata przyniosą prawdziwy renesans oceanicznego odkrywania. Potrzebujemy tylko zrównoważonego podejścia, finansowania i zbiorowej woli. W następnym i już ostatnim wejściu podsumuję kluczowe myśli dzisiejszego spotkania, a także zaproszę Was na kolejną audycję. Zostańcie koniecznie. Nim jednak to nastąpi, przyjrzymy się jeszcze krótko społecznym aspektom nurkowania głębinowego. Coraz więcej ośrodków edukacyjnych organizuje programy Citizen Science, w których amatorzy mogą analizować zdjęcia DNA i oznaczać gatunki. To fantastyczny most między pokoleniami, bo młodzi biegli w technologiach uczą starszych kliknięć i skrótów klawiszowych, a seniorzy dzielą się cierpliwością oraz uważnością. Dzięki takim akcjom w ciągu jednego roku wykryto kilkaset nieopisanych dotąd organizmów. Każdy komputer w domu może stać się małym obserwatorium bez granic. Kultura także reaguje na fascynację głębinami. Filmy dokumentalne zbierają rekordowe publiki w serwisach streamingowych, a ilustratorzy komiksów tworzą bohaterów zainspirowanych realnymi rekinami i wężorami. Scena muzyki elektronicznej wykorzystuje sample sonarów, wprowadzając słuchaczy w trans przypominający kołysanie łodzi. Kibicuję tym inicjatywom, bo dzięki nim ocean przestaje być abstrakcją, a staje się częścią codziennej wyobraźni. Dziś każdy może być ambasadorem wód głębokich, wystarczy, że podzieli się ciekawostką lub zdjęciem i zachęci znajomych do dalszego zgłębiania tematu.
Hulali po polu i pili kakao, hulali po polu i pili kakao. Pierwszą tę sprzed lat. Z placu tuż za szkołą zabrał was autokar prosto w maj. Dłonie miałeś mokre, w gardle lęk, nogi z waty na głosu i dźwięk.
Gdyby była tuż, tuż, gdyby była tuż, tuż.
Brakło słów i brakło tchu.
Jej obraz, choć zamglony, w sercu masz i
W tej audycji poznaliście fascynujący świat najciemniejszych głębin oceanów, od błękitnych blasków bioluminescencji po stalowe kapsuły lądujące na dnie rowu mariańskiego. Pokazaliśmy, że pod powierzchnią kryje się niewidzialne królestwo, pełne życia i inspiracji. Usłyszeliście o rekinach frędzlikowcach, węgorzu z rozciągliwą paszczą oraz o bakteryjnych potworach odpornych na ciśnienie, większe niż potrafimy sobie wyobrazić. Dowiedzieliśmy, że eksploracja głębin to nie tylko przygoda dla garstki śmiałków, ale też źródło wynalazków i leków, które mogą zmienić przyszłość całej ludzkości. Zastanowiliśmy się nad etyką wydobycia minerałów, rozważaliśmy, jak nasze codzienne wybory wpływają na kondycję oceanów i przedstawiliśmy pomysły na działania, które każdy z nas może wprowadzić choćby od jutra. Zabraliśmy Was do laboratoriów, gdzie powstają materiały wzorowane na szkielecie gąbki i do studiów nagraniowych wykorzystujących dźwięki sonarów. Jak przystało na radio, wiedza mieszała się tu z emocją, a ciekawość z odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że poczuliście lekkie mrowienie w palcach i gotowość do własnych poszukiwań. Jeśli tak nasza misja zakończyła się sukcesem, zachęcam, byście zajrzeli na stronę projektu Otwarte Mapy DNA Oceanu, gdzie możecie dodać małą cegiełkę do wielkiej budowli wiedzy. A jeśli wolicie relaks, odpalcie wirtualną wycieczkę na dno rowu mariańskiego i pozwólcie, aby cisza głębin ukołysała Was do snu i do usłyszenia niebawem.
You care if you say you love. like a puppet on a string.